Halo, halo, witam serdecznie z Ostrowa, z tej bańki słynnej, jedni mówią, że prawidłowej, drudzy, że nieszczęsnej, że nieneutralnej lub neutralnej. Witam serdecznie, ja w Ostrowie Wielkopolskim, a w Zielonej Górze Andrzej Fligel. Dzień dobry Andrzej, witam, czy my się wszyscy dobrze słyszymy?
Witam cię Jacku, witam państwa.
Dzień dobry, no i mam nadzieję, że nas słychać również na antenie Radia Zielona Góra, audycja Sport Cafe, jak już zapowiadaliśmy. Andrzeju, porozmawiajmy o tym, co się dzieje w tej koszykówce, bo o tym półfinale porozmawiamy, ale nie tylko o tym półfinale, bo dzieje się też w Zielonej Górze, mimo że koszykarze są tutaj w Ostrowie. Najpierw jednak o samej koszykówce. Te pierwsze dwa mecze ze Śląskiem, bo prowadzimy 2-0, jest miło i sympatycznie, być może dzisiaj już finał. Natomiast jak ci się generalnie podobały, czy spodziewałeś się takiego przebiegu tych meczów, czy większej przewagi za Stalu, czy może większych problemów?
Znaczy spodziewałem się, że będziemy prowadzić 2-0, tak myślałem, natomiast nie spodziewałem się, że będziemy mieli tyle problemów w pierwszym meczu. Bardzo fajnie, że zareagowaliśmy i ten drugi był zupełnie inny, że wyciągnęliśmy wnioski z pierwszego meczu i po prostu od początku zaczęliśmy grać tak, jak powinniśmy grać. Jestem zadowolony ogólnie rzecz biorąc, tym bardziej, że były różne wydarzenia, technik dla trenera Tabaka, wykluczenie Skylera Bowlina i Koszarek, Łukasz Koszarek, który musiał właśnie ciągnąć trenera rozegraniu, także zespół spisał się moim zdaniem dobrze. Oczywiście byłem bardzo zaniepokojony w pierwszym meczu, aż drżałem wręcz do 30 którejś minuty, czy my sobie z tym poradzimy, ale nastąpiło słynne przełamanie, ta lotka czwarta kwarta, także no, trudno nie być niezadowolonym.
Czy któryś z zawodników zaskakuje in plus, in minus, jeśli chodzi o sam Zastal ciebie?
No zaskoczył mnie w drugim pojedynku David Brembley, a nie tylko mnie chyba, bo to, że on jest walczak i że bije się w obronie i że walczy na całego, to my wiemy, natomiast ten rzut mu tak nie siedział za bardzo i próbował te trójki wielokrotnie, no i tutaj wykazał się naprawdę w fajnym momencie, trafił dwie trójki, no i ta jego akcja przez pół boiska i ten wsad, to można powtarzać i oglądać, także to bardzo fajna historia. No, tradycyjnie potwierdził Łukasz Koszarek to, że nie wolno nikomu patrzeć metrykę, że jednak klasa to jest klasa i się zawsze obroni. Właściwie dwukrotnie w tych meczach pierwszych pokazał w końcówce, co znaczy kapitan, co znaczy rutyna wymuszania faulu, przecież to było coś pięknego, jak brał na tak zwane lewe sanki, jak to młodzi mówią, zawodników z Ostrowa, jak trafiał, no coś pięknego. Także nikt mnie nie rozczarował, Oczywiście jednym fajnie, zresztą powiedział to Łukasz Koszarek na konferencji bodajże po drugim meczu, fajnie, że jak pierwszy meczu ktoś błysnął bardziej, to ktoś inny miał troszkę gorszy dzień. To z kolei w drugim inny zawodnik z kolei pokazał większą klasę, kiedy ten drugi miał ciut słabszy dzień, ale nikt mnie nie zawiódł i wygląda to na razie fajnie.
No i pięknie. Idziemy dziś jak po swoje, po 3-0, krótki półfinał po prostu?
No byłoby najlepiej. Ja doceniam bardzo zespół Śląska. To naprawdę jest fajna ekipa i trener Wilin zresztą zrobił też niezłą karierę w Polsce, bo pamiętamy wszyscy, że on był taką wersją którąś tam dla Śląska, prawda? I tak przyjechał.
Po ligach fińskiej, słowackiej, no wszyscy tam jakoś tak lekceważący.
Tam zrobi. A jednak tak, zrobił zespół. No, jedyny wygrał u nas w naszej hali. To też się liczy, prawda, w takim... Tak, no i to jest bardzo mocny zespół i oni na pewno nie pękną. Zresztą powiedział to Aleksander Dziewa na konferencji. Zresztą a propos, czy internauci piszą, że Dziewa tam brutal i tak dalej. Moim zdaniem to bzdura. Po prostu walczył z Grosselem, jest młody, ambitny, wysoki, no i walczy i czasami fauluje. Także oni nie pękną na pewno. Natomiast jak my zagramy tak w drugim meczu, tak naprawdę na fajnym poziomie rzutów za trzy, na bardzo uważną obroną, no i tą rutyną taką, tą solidnością, którą się cechowaliśmy cały sezon, to powinno być 3-0. Zresztą to jest w naszym interesie, żeby się nie męczyć dalej w tej bańce nieszczęsnej.
Zwłaszcza, że do Kazachstanu trzeba lecieć, tak? No,
dokładnie, żeby do Astany wyjechać, żeby zrobić sobie tą przerwę, przygotować się na ten mecz na obcej hali niestety.
Jasne. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie o to, co mówił Jean Tabak po pierwszym meczu na konferencji. On stwierdził coś takiego. My wcale nie jesteśmy faworytem, ani nie uważam, że w meczach ze Spójnią byliśmy faworytem, ani nie uważam, że ze Śląskiem jesteśmy faworytem. Do mistrzostwa też nie jesteśmy faworytem. Nie wiem, czemu ludzie tak nas traktują. Czy to jest gierka taka troszkę, żeby zepchnąć zespołu odpowiedzialność według ciebie, czy zgadzamy się, Zastal po przebudowie to nie jest wcale faworyt?
Nie, to jest, mi się wydaje, taka taktyka starego, doświadczonego trenera. To jest tak, jak trener piłkarski, jak drużyna strzela trzecią bramkę, woła, gramy 0-0, jak byłoby 0-0, czy trener. Często, a wiadomo, że już jest 3 albo 4. To jest to właśnie to. Zdjęcie z nich pewnego odium, że my musimy wygrać, że my jesteśmy faworytami. Mówienie, że do lutego byliśmy faworytem. Jest w tym dużo racji oczywiście. Natomiast to jest mi się wydaje, gra taka żona tabaka. Zresztą lubię trenera, lubię jego, wszyscy go lubimy, ale lubię jego żywiołowość. Czasami nie ma racji, czasami się wkurzy niepotrzebnie, ale jest to człowiek, który naprawdę żyje przy ławce i boję się, że chyba nie zostanie na kolejny sezon z nami, prawda? Będzie miał pewnie piękne propozycje z Europy. Albo znaczy,
ja jestem przekonany, że nie zostanie z nami, szczerze powiedziawszy, ale to już inna historia. Natomiast powiedz jeszcze, druga para tam też jest pozamiatana i tak naprawdę dążymy do finału za Stal Ostrów?
Powiem, że tak, po pierwszym meczu pewnie nie tylko ja uwierzyłem, że ta Legia może coś zrobić, bo przegrała ten pierwszy mecz trochę frajersko, mając tam w końcówce tych kilka rzutów nieudanych, kilka akcji zmarnowanych, kiedy mogła spokojnie nie tylko wyrównać, ale wyjść na prowadzenie. Tam był taki numer, moment, wszyscy wiedzą, to 81-80 dla Stali i kilka akcji zepsutych Legii. Do wczoraj do pewnego momentu było 50-40 i ja mówię sobie, ale Milicic ustawił obronę strefową, Legia się skończyła w ciągu 5 minut i niestety myślę, że Stal to potwierdzi, wygra trzeci raz i będziemy się męczyć, walczyć ze Stalą, tak jak mówię, w jej hali niestety.
Okej, no właśnie, do tego przejdźmy w takim razie, o tej bańce sobie porozmawiajmy troszkę dłużej. Co generalnie sądzisz o bańkach? Na razie zanim sam Ostrów omówimy, czy to dobry pomysł, no bo chociaż gdzieś tu Ostrów się nawet, jeżeli ogólnie będziemy rozmawiali, będzie przewijał, bo na przykład wiele osób mówi, że kurczę, w Hiszpanii się sprawdziła, Walencja była też w playoffach i też grano i było okej. Okay. W Monachium, w Niemczech w zeszłym sezonie to nawet David Brambley mówi, że on tam grał w bańce i mówią ludzie, przecież tam nikt nie protestował, były bańki, natomiast tu są duże protesty, natomiast generalnie jak bańki widzisz?
Moim zdaniem bańka jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o warunki epidemiologiczne i tak dalej. Jeżeli wszystkie drużyny, tak było w Pucharze Europy, prawda, w Eurocupie, prawda, wszyscy przyjeżdżają, gramy każdy z każdym, jest tak. Pierwszy, druga, trzeci, czwarty. Jeżeli żaden zespół nie ma jakiejś przewagi wypracowanej przez cały sezon, wtedy bańka jest fajna, jest to zgodna z oczekiwaniami, jest to dobry pomysł na czasy pandemiczne. Ale jeżeli przez cały sezon w trudnych warunkach zespoły wypracowują sobie przewagę i ją tracą w jednej chwili, jest to nie w porządku. Bo zobaczmy choćby na przykładzie półfinału. Zastał swoje zrobił, ma 2-0. Legia zaczynałaby u siebie.
Tak. Zresztą tak, wczoraj, nie wiem, czy oglądałeś wczoraj konferencji, Jakub Karolak, zawodnik powiedział mniej więcej tak, oczywiście minę miał marsową, grobową, natomiast mówił tak, skończyliśmy teraz mecze w swojej hali, teraz jedziemy do Ostrowa. Tak się każdy podśmiechuje, tam trener Widnice też coś takiego mówił po meczu, że mówię chłopakom, że graliśmy.
Tak,
dokładnie. Także wygląda na to, że wszyscy tak od strony tej sportowej, czysto parkietu mają chyba pretensje do tej bańki poza Ostrowianami pewnie.
Bo to nie jest w porządku, na przykład daję przykład Legii, bo akurat u nas się ułożyło, mamy 2-0, prowadzimy 2-0, ale Legia przegrywa 2-0, a grałaby u siebie i znając ten zespół...
I ma świetny bilans u siebie, tak.
Dokładnie, miałaby szansę przynajmniej raz wygrać, a kto wie, czy nie dwa razy. Wtedy ta rywalizacja by się bardzo dziwnie ułożyła. I dla mnie to jest niesprawiedliwe po prostu. Ja się w ogóle dziwię. Ja nie wiem, słyszałem taką opinię, ty chyba nawet rozmawiałeś z tobą kiedyś, że prezesi 8 klubów, które były w ćwierćfinale, zgodzili się, że to może być Ostrów. No,
to znaczy, było coś takiego, to z Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiej Koszykówki nawet, ja słyszałem ten wywiad dokładnie. On mówił, że było posiedzenie Rady Nadzorczej i w tej Radzie Nadzorczej bierze udział między innymi Janusz Jasiński, czyli szef za Stalu koszykarskiego. Tam jest również w tej Radzie Nadzorczej prezes Startu Lublin na pewno. Tam jest przedstawiciel sędziów w tej Radzie Nadzorczej, zdaje się, i jeszcze jedna osoba, nie pamiętam kto dokładnie, i wszyscy jednogłośnie podnieśli za tym ręce i właściwie nie było słychać nic szczególnego, żadnych protestów. Potem poszły jakieś oferty, zapytania do klubów, który z klubów może, chce i tak dalej, i wyszło, że Ostrów ma tylko pieniądze, tak? Tak to wygląda, więc wiele osób podnosi, że kupił sobie Ostrów to i że to jest błąd właśnie, także...
Zresztą ta sprawa ma jakby inne aspekty, o których wszyscy dwie kibice mówią, a mnie najbardziej to dziwi, że PLK jakby, komentatorzy telewizyjni jakby tego nie dostrzegają. Nie, wszystko tak musi być, sorry, winę tu, tak musi być. No tak nie musi być, bo przecież nikt mi nie powie, że własna hala to nie jest atut. Że jak powiedział Żółcener Kamiński, na własne kosze rzucali, na własne kosze. Tam każda rzecz przy takim poziomie drużyn wyrównanym ma znaczenie. Nawet ta szatnia, nawet przejścia między szatnią a salą, nikt mnie nie przekona, że granie w swojej hali nie jest atutem. I zespół trzeci po, po pierwszej rundzie, zyskuje nagle dodatkowy atut. I w półfinale, i w finale, jeżeli będzie. No, no to jest... Ja tego nie potrafię zrozumieć. Zresztą z tego, co wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, może się mylę, większość, właściwie wszystkie ligi zawodowe w grach halowych nie miały bań.
Jeśli chodzi o Polskę, to nawet przecież toczy się play-off koszykarek, finał, piąty mecz za chwilę będzie, bo Arka CCC 2-2 jest, piąty mecz i też jeżdżą z Gdyni do Polkowic, panie. Ja nie rozumiem, dlaczego tylko w koszykarskiej, męskiej lidze jest inaczej.
Ja też nie rozumiem, że środowisko tak słabo protestuje. No dobra, gramy, dobra, ostro, trudno gramy. Czemu to nie było jakiegoś buntu, prawdziwego buntu? Bo przecież PLK nie jest jakimś bytem sama w sobie. Ona organizuje rozgrywki dla polskich zespołów. To jest, moim zdaniem, to jest wypaczenie walki w tym roku, ligowej walki. Narzekali niektórzy, że jaki to jest mistrz przed roku, ponieważ ustalono mistrza na podstawie tabeli przerwanej, rozgrywek przerwanych w marcu. A teraz co? A teraz co? Ja mam nadzieję tylko, że Zastał po prostu pokaże wszystkim i że po prostu wygra z tą Stalą i pokaże figę po prostu i PLK i tym, którzy tak gadają. Poza tym to, co ty kiedyś napisałeś na Twitterze, co wywołało już ogólnopolską dyskusję. Jak można słychać okrzyki kibiców?
No ja muszę to, ja jeśli pozwolisz, to opiszę. Tam jest sytuacja taka, żeby wszyscy wiedzieli, bo ja napisałem, nie znając przepisu, bo to było tajne, regulamin bańki był tajny, wysłano do klubów regulamin bańki.
Kolejna sprawa, nie podawać nikomu.
I słuchaj, ja napisałem, rzeczywiście nawet zamieściłem filmik, gdzie ludzie z Ostrowa dopingują. Dostałem kontrę, że 5 osób z każdego klubu może wejść. I załóżmy nawet, że zgoda, chociaż nie wiem, dlaczego tak można, jeżeli w Polsce jest zakaz przebywania na jakichkolwiek imprezach kogokolwiek.
Właśnie.
To Ostrowianie dostają 5 miejsc dla przedstawicieli klubu i 5 miejsc jeszcze dla Urzędu Miasta Ostrów. Więc tak pół żartem, pół serio, nawet tu nie jest neutralnie, bo z Ostrowa będzie zawsze 5 osób więcej, bo 10 może wejść, tak? I ci ludzie tam stoją i kibicują jak normalni kibice. To mnie dziwi, ponieważ byli też przedstawiciele Zastalu, 2 czy 3 osoby, byli przedstawiciele Śląska i Legii i oni jakby rozumieli, że to tak nie powinno być. Siedzimy cicho, gdzieś tam poklaszczemy, ale to wszystko. Tutaj był normalny doping, co dla mnie jest zadziwiające też odrobinkę.
Ja tego absolutnie nie rozumiem, a już sportowe fakty przytoczyły ten twój wpis i dyskusję i wypowiedź prezesa Stali, czy wiceprezesa.
Bo chyba właściciela, wydaje mi się.
Właściciela, który mówi zupełnie odrębne rzeczy, że on płaci pieniądze jako sponsor i on ma prawo sobie krzyczeć. No to sponsorzy są we wszystkich klubach. No to nie, dla mnie to jest po prostu szok. I mało tego, to się pojawiło pierwszy raz w pierwszym meczu. Dobra, i myślałem, że ktoś zareaguje w tej PLK. Nie, w drugim było to samo przecież, było to samo. Dokładnie było to samo w drugim. Oczywiście nie jest to cały czas, ale to jest nie w porządku. To są może drobiazgi, szczegóły, ale one strasznie denerwują. Miało być, poza tym wypowiedź szefa PLK, że każdy ma właściwie te same warunki, ponieważ przy pustych salach gra jest po prostu śmieszna. Większość kibiców, sędziów, działaczy, bo to wytyka, a oni brną. Ja tego po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Miałem o PLK niezłe zdanie, no, różne rzeczy się zdarzały, czasami były jakieś problemy, ale jakieś tam decyzje trudne i niepopularne, prawda, krytykowane przez nas, przez kibiców, dziennikarzy, ale ta to jest jakaś fatalna rzecz.
Znaczy mi się wydaje, tak jak powiedziałeś, że po zeszłym sezonie Zastalowi wiele rzeczy zarzucano, znaczy, że dostał mistrza Polski przy zielonym stoliku. Tak. Załóżmy, że teraz Stal zdobędzie mistrzostwo, to będzie tak, że będzie znowu przez parę miesięcy gadka, aha, Stal u siebie grała, Stal u siebie miała swoje kosze, swoje to, tamto, miała swoich kibiców dopingujących i też będzie jakoś tak niesmacznie po prostu, tak naprawdę, to mnie troszeczkę tak boli, dziwi, nie wiem.
I to jest czuć, przecież ja nie wiem, czy władze PLK, czy ci, którzy zarządzają tym wszystkim, nie czytają tych opinii, odrzucają skrajne oczywiście, tam jakieś, że te tam, wiadomo, skrajne trzeba odrzucić, ale te takie wyważone, gdzie ludzie podają to, co my przed chwilą mówimy, no co, oni nie biorą tego pod uwagę? Że to będzie źle odebrane?
Nie wiem. Sama bańka, same zasady dla koszykarzy są naprawdę tam przestrzegane, to przyznaję. Na dole nikt tam nie ma z nimi styczności. Natomiast ta góra, która jest teoretycznie odcięta od dołu, ale góra, na której są ludzie kibicujący głośno, to jest dla mnie dziwne. Myślałem, że tutaj jakby będzie takie, nawet, że tak powiem, cicha w jakimś sensie dżentelmeńska umowa. Okej, po te pięć osób jest, tak sobie pomyślałem, jak już dowiedziałem.
Siedźcie cicho,
ale
szalejcie,
spokojnie, tak? Siedźcie dokładnie, niech każdy ma równe warunki rzeczywiście, a nie ktoś dopinguje, ktoś nie. Okej, okay. To jest druga sprawa.
Może zastaw sprowadzi pięciu z klubu kibica zawodników na
Słuchaj,
pięć
zadałem to pytanie, finały. Zadałem to pytanie prezesowi z kolei, nie właścicielowi stali, tylko prezesowi, który tam miał mnie pretensje. Odpowiedział mi, że oczywiście przesadzam, no ale ja mówię, chłopie, jeśli możecie pięć osób zaprosić, to każdy może wziąć nawet największych, tych takich najgorętszych fanów i przyprowadzić pięć osób.
Taki. Tak.
I co wtedy będzie? Będzie dziwnie wtedy, tak? Dobra, Andrzej.
Powiem szczerze, że tak jak mówiłem, miałem dobre zdanie o PLK, no mówię, z pewnymi tam drobiazgami, dobre zdanie, no i zmieniam je teraz w związku z potraktowaniem tak ważnych rzeczy jak finał i półfinał Mistrzostw Polski. No clue sezonu. No przecież to się nie, dla mnie to się nie mieści w głowie. I wszyscy jakoś to przełykają. Panowie komentatorzy telewizji, no tak już, sorry, winę tu tak musi być. No jak tak musi być? No co? Nie rozumiem tego, nie rozumiem.
Dobra, sprawa numer trzy związana z tą koszykówką i za stalem, za chwilę właściwie sesja Rady Miasta, nadzwyczajna, rozpocznie się, na której dzisiaj będzie omawiane, upraszczając sprawę zupełnie, sprawa pieniędzy i konkursu na pieniądze dla Zastalu Zielona Góra. Jeśli pozwolisz, to chwileczkę króciutko, chronologicznie tylko przypomnę. W grudniu wojna, bombę prezydent odpala, napisząc na Facebooku, że klub jest bankrutem, ma 10 milionów długów. Potem prezydent się trochę z tego wycofuje, mówi, że chodziło mu, że na cały sezon jest potrzeba. W każdym razie obrażają się na siebie dwie strony, potem jest cisza, potem jest spotkanie Rady Nadzorczej z prezydentem, potem znowu cisza, potem prezydent spotyka się z kibicami, na to spotkanie zostaje doproszony Janusz Jasiński, tam wychodzi obrażony z tego spotkania, bo prezydent mówi, że klub jest bankrutem. Generalnie nadchodzi moment, że kilka tygodni temu jest rozpisany konkurs na pieniądze dla Zastalu i dla Falubazu. Falubaz zgłasza się do tego konkursu i wiemy już, że dostał 1,5 miliona. Zastal się nie zgłasza, bo Janusz Jasiński mówi, ja nie zgodzę się, żeby prezydent wpuścił mi audyt do klubu, który zbada wszystko, bo tam były warunki, że może badać coś tam i inne, pod co można było wszystko podpiąć. Prezydent w międzyczasie odwołuje ten konkurs i tego samego dnia rozpisuje nowy konkurs z lekko zmienionymi zasadami, gdzie znikają te inne. No i co? I dalej prezydent mówi, że czeka, aż Zastal się zgłosi. Zastal mówi, że ten konkurs jest niezgodny z prawem. W międzyczasie dołącza Platforma Obywatelska, która pisze projekt uchwały, w którym są wpisane zasady rozdawania pieniędzy dla klubów zawodowych. Za chwilę Rada Miasta nad tym będzie się spierała. Jak ty patrzysz na tą sprawę, jak to wszystko na ten moment wygląda? Czy tutaj jest w ogóle szansa, że to pójdzie w kierunku takim, że będą pieniądze? Bo nie da się ukryć, że panowie Kubicki i Jasiński raczej już sympatią do siebie chyba nie zapałają.
Moim zdaniem szanse są niewielkie, a niedawno, pamiętasz, rozmawialiśmy chyba, nie wiem, w zimie, też na antenie i też uważałem, że jednak można się dogadać. Byłem przekonany, że panowie się spotkają. To jeszcze przed tym słynnym spotkaniem, z którym nic się nie stało. Zmieniam powoli zdanie, ponieważ to jest już walka na topory, gdzie sport jest, gdzie Zastal, koszykówka jest jakby częścią uzbrojenia. To już nie chodzi, przecież tu nie chodzi o koszykówkę. Panom, którzy się, myślę o Władzach Miasta. Tu chodzi o wojnę, o konflikt niesportowy, który sport stał się argumentem. Dla mnie to jest straszne, mimo że powiem szczerze, że wielokrotnie krytykowałem Zielonogórski Klub, pisałem o tym, zresztą wiem, rozmawialiśmy wielokrotnie.
Długi, których nie znamy.
Tak,
myślę, że to w tej całej sprawie będzie zawsze minus, bo dalej nikt nie wie, w jakim stanie jest klub, tak? Bo na razie posługujemy się słowami Janusza Jasińskiego, że jest dobrze, chociaż teraz gorzej, bo brakuje tych 1,5 miliona. Natomiast to zawsze będzie gdzieś to takie, co ty mówiłeś i pisałeś, że nie wiemy otwarcie wszystkiego, tak?
Tak. No. I te wszystkie zastrzeżenia, o których teraz powiedziałeś i ja przed chwilą, ja to przyjmuję i to jest na kap klubu, no tak nie powinno być, ale uważam, że wycofanie się z obietnicy, która została dana, wycofanie się z pewnego jakby obiegu, który funkcjonuje od lat, że przecież te długi nie są dzisiaj, o tym mówimy ciągle. Nie chcę powtarzać tych argumentów, że przedstawiciel prezydenta był w środku klubu i widział to wszystko, co się tam działo. I przerwanie tego, mimo że była dana obietnica, przecież było tak, że w tym roku będzie tak jak w poprzednich latach, jest nie w porządku. Gdyby prezydent powiedział, dobra, daję wam te pieniądze na starych zasadach, ale w przyszłym roku, sorry, Winnetou, macie problemy, macie długi, ja o tym słyszę, nie mogę być obojętny, to są pieniądze miejskie, musimy to sprawdzić. Powiedziałbym, okej, zagrał czysto, aczkolwiek ostro. A w tej chwili jest to element działania politycznego, moim zdaniem. Jest to znalezienie szczeliny, wyłomie, akurat sportowa, na tym będzie cierpieć na tym koszykówka na pewno.
Słuchaj, myślisz, że polityki jest tu więcej, czy już teraz niechęci osobistej obu panów? Bo nie ukrywajmy też, że Janusz Jasiński no mocno atakował prezydenta w mediach. Tam nawet takie wycieczki były momentami, że aż się dziwiłem, że są tak mocne, przyznaję bez bicia. Myślisz, że więcej polityka, więcej tej niechęci już w tej chwili osobistej jest?
Myślę, że to już jest niechęć osobista bardzo duża, bo nie ukrywam, że prezes, właściciel klubu też nie był święty i przyjmował ciosy grzecznie, tylko oddawał czasami, inaczej. Obaj panowie walczą, mówiąc obrazowo, bokserska walka, mając kawałek żelaza
w rękawicach.
No dokładnie. Wsadzony tak po cichu, żeby nikt nie wiedział, a jednak te ciosy są bardzo mocne. Ja nie potrafię tego zrozumieć, że w sytuacji, kiedy ten klub, pomijając jego sytuację finansową, jest tak dobry sportowo, stworzony tak fajny team, o którym sam prezydent zresztą chwali, po zwycięstwach pisze brawo, gratulacje, że prezydent jednak nie pomyślał, że warto się wywiązać z obietnic w tym roku i rzeczywiście, jeżeli ma być new polityka, nowa polityka, powiedzieć sorry, w roku 2022 dam wam, jeżeli tylko mi przedstawicie audyt, nie będzie długu.
Ale właśnie, teraz pytanie jest następujące, bo chcecie zapytać jeszcze o ten konkurs rozpisany. Czy uważasz, że to domaganie się, może to jest słuszne, prezydent domaga się audytu, żeby pokazał mu Zastal tak naprawdę wszystko, tak? A Zastal, Janusz Jasiński mówi, stop, ja mam notariusza, który jest zaprzysiężony, firmę, która bada nas i tak jak każda spółka akcyjna musi mieć bilans, ja mam bilans i na podstawie tego bilansu przez 12 lat dostawałem pieniądze. Więc kto tutaj ma rację? Czy Kubicki, który chciałby zobaczyć wszyściutko, czy Jasiński, który ma coś, co jest tak naprawdę, no w jakimś sensie ma pieczęć państwa, bo nie notariusz, tylko, przepraszam, rewident, który sprawdza finanse Zastalu, to jest człowiek, który gdzieś tam przysięgał, tak, że robi wszystko zgodnie z zasadami, więc ten bilans, który pokazuje, no jest chyba prawdziwy w takim razie. Więc w którą stronę się upiera, że kto tutaj ma rację? No ma rację, no tak to ujmę.
No to ja będę trochę stronniczy i jako dziennikarz sportowy, jako kibic koszykówki, jako człowiek zainteresowany, żeby moje miasto i moje drużyny w moim mieście dobrze szły, będę trochę stronniczy. Uważam, że prezydent powinien odpuścić w tym roku absolutnie i jeżeli tak powtarzam, że powinien te pieniądze dać i niezależnie od tego, czy zobaczy to wszystko, co by chciał zobaczyć, a zmienić warunki na kolejny rok, to byłoby rozsądne, ale boję się, że panowie się nie dogadają i tych pieniędzy zabraknie, a to grozi klubowi naprawdę poważnymi konsekwencjami, bo przecież to, co powiedziałeś przed chwilą, my do końca w tyle głowy mamy to, że my nie wiemy, jak tam wygląda wszystko, czy to nie jest tak pięknie.
No Janusz Jasiński mówi, że te 1,5 miliona było w budżecie wpisane, więc rozumiem, że tam gdzieś też gdzieś tam dzielono w tym budżecie tyle na pensje, tyle na długi, tyle na coś, więc 1,5 miliona nagle, jeżeli nie dostanie, to bez tego może być kłopot. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam nad jedną sprawą, bo dzisiaj jest ta Rada Miasta i tam jakby po jednej stronie barykady jest miasto, po drugiej stronie jest Janusz Jasiński i Platforma Obywatelska, która swój projekt uchwały przygotowała, a wiadomo, że Janusz Kubicki i Platforma Obywatelska to są w tej chwili bardzo odległe od siebie obozy i się boję, że ta polityka już tak w tej chwili mocno wchodzi, że nawet jakbyśmy byli czysto za koszykówką, to może być problem, że ta polityka niestety pożre ten sport.
Niestety tak. I ja tylko pytam, co będzie, jeżeli się skończy tak z Turowem i co wtedy powiedzą ludzie, mieszkańcy Zielonej Góry, kibice, który jest wielki tłum. Jak to będzie bo patrzymy już tymi kategoriami, już nie politycznymi, jak to będzie szkoda dla całego miasta. Pomijając wszystko, czym prezydent ma w pewnych sprawach ewentualnie rację, wytykając błędy, pomijając błędy klubu, pomijając wszystko. Jak to będzie wyglądało? Zobaczmy na Zgorzelec, który był naprawdę, halę zbudował, który był, prawda, był mistrza Polski, wygrywał z Zastalem. I co teraz? Tam nawet nie ma drugiej ligi, tam nie ma nic.
Druga chyba jest. Nie ma drugiej, jest.
Ach, może
w ogóle
jest.
Nie wiem, czy wiesz, Michajlo Uwalin się mocno za koszykówkę w Zgorzelcu wziął w tej chwili i się zaangażował. Na marginesie. Próbują coś odbudować pod jego jakby takim, jest tam taką głową, która ma nad tym zapanować. Przepraszam.
Bo przypomnijmy sobie, że prezydent, to też pokazuje, prezydent niedawno w szaliku Zastalu był w Zgorzelcu, kibicował.
Przecież odbierał medale w połowie roku zeszłego. Ja byłem w Warszawie, gdzie prezydent medal i puchar odbierał.
Dlatego mi to skrzeczy, bo sytuacja była taka sama praktycznie od lat. Od wielu lat, nawet nie wiem od ilu, od wielu lat słyszymy o BAF-ach, o pieniądzach, o dyskusjach, o długach i prezydent był w tym wszystkim, w środku. I nagle co? Wyskoczyłem, to ja, jakby wiesz, jak można parafrazować, no nie chcę tego robić na antenie, że jest grupa, która coś tworzy złego i nagle ktoś wyskakuje, ja jestem czysty, a oni tutaj są B. To nie jest w porządku, to nie jest w porządku. Ja uważam, że w tym sezonie mam o to żal, że władze miasta nie, taką woltę zrobiły, wiedząc, bo gdyby nie wiedziały, rzeczywiście, gdyby byli zupełnie z boku, tylko dawali kasę, ta kasa gdzieś spadała w czarną dziurę.
Chociaż faktem jest, to też trzeba powiedzieć, że władze miasta mówią, czy też bardziej Konrad Witryla, który był przedstawicielem Rady Nadzorczej, a za nim powtarza Janusz Kubicki, że prosił niejednokrotnie i mu nie dawano tego, co chciał, mówię o jakichś finansowych sprawach.
Poza tym jest to, co przed chwilą mówiliśmy, była okazja, żeby właśnie przedstawiciel miasta i prezydent powiedział, słuchajcie chłopaki, nie pokazujecie, więc w przyszłym roku ostrzegam, że zmienię sposób finansowania. Nie dam tych pieniędzy, jak mi nie pokażecie. Tego nie było. Była miłość, była przyjaźń, były szaliki. Ja pamiętam przedstawicieli miasta i z Telmetu na hali razem, w uściskach, w pląsach i teraz co? Nagle jest wojna. Dla mnie to jest porażające, że my jak coś potrafimy zbudować i potem sami to rozwalamy. To się nie mieści w głowie. No ale
musimy niestety kończyć. Niestety musimy kończyć.
Piłką się nikt nie interesuje, zostanie tylko żużel. No trudno, też fajnie. No.
Dziękuję ci serdecznie, Andrzeju. Ja zaraz się zabieram za słuchanie tej rady, bo tam online można to wszystko posłuchać. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
Będzie wielka burza i pyskówka, tak podejrzewam.
Czy przez online tak sobie można popyskować? Pytanie, jak na żywo. Dobra, Andrzej, dzięki serdecznie. Oglądamy dzisiaj bańkę. Miejmy nadzieję, że 3-0 będzie. Zdaje się, że dzwoni ktoś do ciebie, więc wszystkiego dobrego. Nie przeszkadzam, zwłaszcza, że czas nam się skończył.
Dzięki
Sport Cafe. Na razie,
serdecznie.
Papa. Dziękuję serdecznie, Andrzej Fligel, a ja jeszcze z Ostrowa zapraszam po prostu na, wiadomo, transmisję z meczu Zastal Zielona Góra, Śląsk Wrocław, numer 3, tutaj w bańce w Ostrowie od 20:25. Do usłyszenia.